Witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Unia bez tajemnic. Ewa Szyndler, zapraszam. Dzisiaj w naszym studiu w Brukseli jest pani Danuta Jazłowiecka i pan Michał Boni, posłowie Parlamentu Europejskiego. Witam państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Serdecznie.
Dzisiaj, proszę państwa, porozmawiamy o cyfryzacji w Polsce. Taki jest temat naszego spotkania. Cyfryzacji, dzięki której między innymi możemy choćby w tej chwili być blisko siebie, mimo tego, iż państwo są w studiu w Brukseli, a ja tutaj w studiu w Opolu, umożliwia nam to łącze cyfrowe. Także już tutaj mamy na dzień dobry takie niekwestionowane dobrodziejstwo cyfryzacji. Rozpocznijmy może od tego programu, dzięki któremu mamy bardzo wiele zmian w naszym kraju. Program Polska Cyfrowa. Przed nami kolejna szansa na taki rozwój cyfrowy, także właśnie dzięki funduszom europejskim. Przypomnijmy, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało program operacyjny, o którym już mówiłam, Polska Cyfrowa, i na ten specjalny unijny program cyfryzacji kraju przeznaczymy w latach 2014-2020 ponad 8 miliardów złotych. Panie pośle, na co my wydajemy te pieniądze i według jakiego klucza są one dzielone?
Jeszcze zanim pan poseł odpowie, przepraszam najmocniej, chciałabym podkreślić, że ten program był przygotowywany właśnie przez zespół pana posła, kiedy był ministrem Ministerstwa Cyfryzacji.
A tak rzeczywiście było, dlatego że uznaliśmy, że taki projekt, który scalałby różne działania na rzecz cyfryzacji, jest Polsce potrzebny. Zresztą okazało się później, że to jest jedyny taki projekt w Europie, w Unii Europejskiej, bardzo wysoko zresztą oceniany przez ekspertów. I on ma takie trzy podstawowe obszary działania. Pierwszy dotyczy tego, żeby internet docierał wszędzie, nawet w te najtrudniejsze miejsca, to znaczy tam, gdzie gęstość zaludnienia jest mała, tam, gdzie są jakieś tereny trudniejsze, zalesione, górzyste. I na to jest przeszło połowa tego programu, bo my cyfryzujemy, udostępniamy internet, budujemy szybkie łącza, teraz niedawno ogłoszony przetarg, aukcja na 800 MHz, na których buduje się ten radiowy dostęp do internetu. To są najczęściej środki prywatne, ale nie opłaca się inwestować na tych terenach trudnych, bo nie ma z tego takiego zwrotu. Dlatego wybraliśmy te najtrudniejsze miejsca i ten pierwszy obszar to jest ten, przeszło miliard euro, 4 miliardy przeszło złotych na to, żeby internet docierał tam, gdzie to jest rzeczywiście bardzo potrzebne, a i najtrudniejsze w zbudowaniu sieci. Druga część dotyczy rozwoju usług i treści w internecie, bo wychodzimy z takiego założenia, że ludzie często nie korzystają z internetu, dlatego że nie za bardzo wiedzą, do czego on służy. Już nawet badania zresztą pokazały w Polsce, że to nie dlatego, że coś jest za drogie, czy że nie ma sprzętu, tylko niekoniecznie wiedzą, do czego to może służyć. I rozwój usług, tych administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, uproszczonych, poprawiających jakość, szybszych, dzięki temu będzie można monitorować, gdzie papiery, jakie złożyłem w jakiejś sprawie, są i czy one są już w końcowej fazie załatwiania, w której części urzędu. To jest bardzo dobre do zarządzania, tak, pracą administracji, ale również myśleliśmy i na pewno powstaną projekty, te, które przyspieszą właśnie te usługi administracyjne, jak choćby taka platforma pozwalająca wymieniać informacje między rejestrami. W Polsce jest różnego rodzaju rejestrów, przeszło kilkaset, o 400, około 500. I jak obywatel załatwia różne sprawy, to gdzieś tam krążą telefony, papiery, listy, a proszę mi podać dane w takiej sprawie. Jeśli to wszystko będzie na jednej platformie wymiany tych danych rejestrowych, to będzie działało oczywiście o wiele szybciej. No a rozwój treści to są te treści, które są ważne dla edukacji choćby, tak? Dostęp do różnych, do informacji publicznej, dostęp do map, dostęp do informacji związanych z funkcjonowaniem różnych instytucji. Ja już nie mówię o tym, że to było widać w ostatnim roku, że ta elektronizacja analiz związanych z opadami i z tym, jak szybko przybiera woda, pozwoliła na to, żeby w okolicach Sandomierza zareagować i wiedzieć, jaka może być wysoka fala, już 60 przeszło godzin przed zdarzeniem, a do tej pory nasza wiedza to było 12 godzin przed zdarzeniem, więc to pozwala ocalić ludziom też życie. I trzecie trzecia część tego projektu, programu operacyjnego Polska Cyfrowa, dotyczy edukacji de facto. Tu nie chodzi o to, co może być w szkołach, bo to będzie w regionalnych programach operacyjnych, co może być dla osób, które potrzebują umiejętności cyfrowych na rynku pracy, bo takie oferty też będą w programie operacyjnym tym rozwijającym zasoby ludzkie. Ale chodzi o to, żeby budować takie nowe rozumienie świata cyfrowego. Jednym z elementów jest tutaj budowanie takich centrów aktywności cyfrowej w gminach z udziałem pieniędzy samorządowych. On może być umieszczony w bibliotece, on może być umieszczony w domu kultury, w różnych miejscach, ale chodzi o to, żeby tam odbywało się to dodatkowe zajęcia, dodatkowe oferty dla ludzi, którzy chcą swoje umiejętności cyfrowe poszerzyć. Tam w tej części edukacyjnej jest też coś, co uważam za bardzo ważne, ponieważ my mamy wielką różnicę pokoleniową, jeśli chodzi o korzystanie z internetu. Mamy w Polsce jeszcze prawie 10 milionów starszych ludzi, którzy chcą, ale boją się i nie wiedzą, jak korzystać z internetu. Ale mamy też w tej chwili olbrzymią rzeszę wolontariuszy, młodych ludzi, latarników, którzy uczą starszych, jak z tego internetu korzystać. Ja brałem udział w takich warsztatach, w takiej nauce. To oczywiście jest to troszkę inny ekran, większe litery, no tak, żeby było dopasowane do wieku. I widać później, jak starszym ludziom otwierają się oczy i oni zaczynają rozumieć, ile rzeczy mogą i będą mogli przez internet załatwiać. Więc wielka akcja, żeby nie było tej luki, tak, w umiejętnościach między pokoleniami. To są główne cele tego programu.
Ja chciałabym nawiązać do tej cyfryzacji administracji samorządowej, rządowej, bo jednak wciąż słyszymy takie opinie, że nawet gdzieś, gdzie już jest to rozbudowane, to jednak urzędnicy z tego nie korzystają i obywatele wciąż muszą z jakimś dokumentem po kilka razy chodzić, denerwują się na posłów, że złe prawo stanowią, denerwują się na rząd, że źle zarządza krajem, co tak naprawdę nie jest prawdą, bo to zależy później od nas ludzi, jak my z tego skorzystamy. I tu nasuwa się od razu pytanie, w jaki sposób będziemy egzekwować od tych urzędników, którzy już będą połączeni wszyscy ze wszystkimi, rejestry wszystkie ze wszystkimi rejestrami, tego byśmy to nie my musieli biegać po te dokumenty, tylko żeby oni sobie nawzajem przekazywali. To są śmieszne sytuacje. Czasami jest tak, że w pokój siedzą urzędnicy i mogliby sobie ten dokument odebrać czy zerknąć na ten dokument. Tego nie robią. Obywatel musi iść do jednego pokoju, do drugiego. Często się musi zapisywać na spotkania, żeby coś takiego zrobić. I ten moment, kiedy klikamy i bierzemy ten dokument z rejestru, dla obywatela okazuje się na przykład dwudniową pracą. Co zrobimy, żeby ci urzędnicy faktycznie byli zobowiązani korzystać z tego?
No, będą zobowiązani, bo w tej ustawie, którą pilotowałem i która weszła w życie i która tworzy nowe normy i standardy, jest mowa o tym, że jeśli obywatel wybiera elektroniczną drogę kontaktu z urzędem, to jest jego decyzja i urząd musi się podporządkować. Natomiast oczywiście do tego urząd musi być przygotowany, to znaczy muszą być urzędnicy przygotowani, ale jedną z najważniejszych rzeczy jest to, co powiedziałem, ta platforma rejestru. Bo dzisiaj jest tak, że rzeczywiście my nie mamy zelektronizowanych wszystkich dokumentów, tych właśnie także rejestrów. I dlatego trochę budowaliśmy przez lata według takiej mitologii, potrzebne jest jedno okienko, tak żeby obywatelowi, klientowi było wygodnie, zanosi sprawę, a nie pomyśleliśmy, co jest za tym okienkiem. Otóż za tym okienkiem nie może być pan Henryk i pani Zosia, którzy biegają między urzędami i przenoszą papiery, tylko oni muszą być również zinformatyzowani. To znaczy w ogóle jest takie brzydkie określenie depapieryzacja, tak? I ona oczywiście nie nastąpi z dnia na dzień, bo będzie jeszcze mnóstwo ludzi, którzy nie będą korzystali, tak, z tej drogi elektronicznej. Nie jesteśmy Estonią, mniejszy kraj, więc tam mogą już wszystko może funkcjonować drogą elektroniczną, ale z biegiem lat tak będzie, że nie będziemy w ogóle żadnych papierów w różnych dziedzinach już przynosili, tylko to będzie wszystko działało elektronicznie, a te rejestry i dokumentacja w archiwach, także zawarta, umieszczona elektronicznie, będzie pozwalała na to, żeby szybko, tak, poprzez jedno, dwa kliknięcia wybrać potrzebne dokumenty, wpasować je do tego nowego kwestionariusza, który obywatel, człowiek przyniósł i podjąć decyzję. Proszę pamiętać, to jest rewolucja. My tak się przygotowujemy do tej rewolucji. Kiedyś wpisywano w procedurach administracyjnych i prawie administracyjnym, że jest 30 dni na załatwienie sprawy. No za parę lat może trzeba będzie się zastanowić, te 30 dni to w ogóle już jakieś koszmarne maksimum, tak? Bo tak naprawdę to daje możliwość, żeby w ciągu paru dni różne rzeczy załatwiać. I ja też tylko chcę powiedzieć, że w sytuacjach awaryjnych państwo polskie ma taką możliwość. Ludzie mało z tego korzystają na przykład, bo też i nie wiedzą, i nie zawsze samorząd jest otwarty. Dla na przykład wyrabiania dowodu osobistego są dwie procedury, procedura A i procedura B. I wtedy, kiedy z różnych bardzo ważnych życiowych powodów ktoś potrzebuje nagle, tak, tego dowodu osobistego, który zgubił, został zniszczony i tak dalej, to jest możliwość, żeby to się stało 24 godziny i takie przypadki są. One są na dzisiaj jeszcze awaryjne, takie dodatkowe, ale myślę, że z czasem różne, dzięki właśnie tej elektronizacji, my się nie bójmy tego. Ja mam takie wrażenie, że w Polsce robimy jeden krok do przodu, a później się cofamy, bo ktoś mówi, że nie wiemy, ciągle się pojawiają jakieś zarzuty, nie ma, i to mówię bardzo otwarcie tutaj w radio, jeśli pojawiają się jakieś oszustwa, jakieś złamane procedury, tak, przetargi pojawiały się w przeszłości ustawione, to w takiej samej skali jak w innych dziedzinach, tak? Ten świat cyfrowy nie jest jakoś specjalnie tutaj skażony i moim zdaniem powinniśmy przejrzyście oczywiście dobierać partnerów, tak? Ale iść do przodu i stąd też ten program operacyjny Polska Cyfrowa, żeby było takie mocne skumulowanie różnych działań i mam nadzieję, że to się w najbliższych latach będzie działo.
To ja pozwolę sobie jeszcze przytoczyć pewien przypadek. Tak naprawdę wskazanie tej procedury A i procedury B w otrzymaniu dowodu zastępczego czy nowego dowodu osobistego. Jestem przekonana, że wielu słuchaczy po raz pierwszy słyszy w ogóle, że taka możliwość
tak,
jest.
Nie ma informacji
że nie ma na temat tej informacji. Natomiast ja niedawno przeżyłam taką przygodę, która naprawdę zaczęła mnie zastanawiać, w którym kierunku zmierzamy i co zrobić, żeby uniknąć takich nieporozumień, na jakie ja się naraziłam. Otóż zgłosiłam szkodę motoryzacyjną w jednym z zakładów ubezpieczeniowych i tam oczywiście zgłaszając tą szkodę, podałam swój adres mailowy, sądząc, że oczywiście ta droga mailowa jest dla mnie łatwiejsza, tym bardziej, że nie jestem na miejscu w Opolu, jestem poza Opolem bardzo często. No i co się okazało, że przez jakiś czas nie dostawałam żadnych informacji, przekazywałam sama ze swojej strony, nie dostawałam żadnej odpowiedzi, no i po kilku dobrych tygodniach zadzwoniłam do zakładu ubezpieczeniowego i zaczęłam zapytać się, co się dzieje z moją szkodą. Oczywiście tam też miałam taką informację, że po zarejestrowaniu tej szkody podajemy pani PIN, który pozwoli pani śledzić, jak przebiegają dokumenty. Śledzić, jak przebiegają dokumenty. Ponieważ ten PIN miał jakiś termin ważności, ten termin już dawno minął, więc ja już z niego nie mogłam skorzystać, zadzwoniłam do ubezpieczalni, zapytałam się, co się dzieje z moją sprawą i spotkałam się z burzą pretensji, że przecież cały czas na te strony, gdzie ja mogę śledzić dokumenty, jest prowadzona korespondencja, odpowiedź na moje wszystkie pisma, dlaczego ja ciągle mam do nich pretensje. Więc ja zaczęłam przeglądać tą dokumentację, czy gdziekolwiek była jakakolwiek informacja, że zakład ubezpieczeniowy jest zwolniony z tego, żeby mi przesyłać na adres mailowy jakiekolwiek informacje, tylko ma obowiązek pokazywać to na stronach internetowych.
No, a to wtedy to może jest... tylko ogólną informację przekazać, bo ale... ona nie może być zaadresowana personalnie, bo musiałaby wtedy, jak była na stronie internetowej, to ujawniałaby dane prywatne, tak?
Ale znaczy nie, bo ja miałam kod, to była taka moja indywidualna strona internetowa.
Okay, tak. No to przynajmniej bezpiecznie.
Zakład ubezpieczeniowy natychmiast się zwolnił z jakiejkolwiek korespondencji ze mną i mnie zupełnie nie uświadomił, że ja muszę sprawdzać to, co się dzieje na tych stronach internetowych, że to jest mój obowiązek. No, przepraszam bardzo, ja takich ułatwień nie chcę.
Nie, jasne, ale to wszystko zależy od dobrej woli, tak? Dlatego, że problem, jak się ocenia taki poziom rozwiązań administracyjnych o charakterze cyfrowym, także zresztą w biznesie, to mówi się o interaktywności. To znaczy, że trzeba stworzyć rozwiązania, że ktoś daje sygnał, ja wiem, że coś do mnie wpływa, odbieram to, reaguję i taka wymiana informacji następuje, która ma doprowadzić do tego, żeby załatwić jakąś sprawę. Jeśli coś nie jest interaktywne, to znaczy, jeśli się zakłada, że to tylko ktoś, jedna strona ma być aktywna, to nie wypełnia tego obowiązku, tak? I zresztą jest takie niezgodne z taką filozofią świata cyfrowego, którego istota polega na tej interaktywności i dojrzałość usług mierzy się właśnie przez to, czy one są w pełni interaktywne. Więc moim zdaniem to jest słabość tego operatora ubezpieczeniowego, tak? Który sobie powiedział, no tam tu otworzę, tu coś powiem, ale nie będę, że tak powiem, dawał sygnałów. Ja marzę o tym, żeby kiedyś poczta też i żeby przekazywanie informacji o listach poleconych, tak? Wreszcie tak, że mogło funkcjonować i była na to prawna akceptacja drogą internetową. Bo bardzo wiele osób dostaje różne wezwania. Wychodzą rano do pracy, wracają późno wieczorem. Te urzędy pocztowe są już nieczynne.
Tak.
Nie zawsze mogą w sobotę, tak? Gdzie też nie zawsze, nie każdy jest ten urząd pocztowy czynny i tak dalej, i tak dalej. Więc jest ileś ułatwień i ja na dobrą sprawę myślę sobie, że gdybyśmy w Polsce z taką otwartością powiedzieli sobie, jest rok 2014, spokojnie do 2020, to jest 6 długich, a miejmy nadzieję wspaniałych i dobrych dla Polski lat, żebyśmy tutaj zrobili wielki taki skok cyfryzacyjny. I to nie chodzi o to, że trzeba kupować jakiś sprzęt, bo tak naprawdę istotą tej nowej cyfryzacji są aplikacje, tak? Czyli nowoczesne oprogramowania dostosowane do moich umiejętności. To są takie proste w gruncie rzeczy. Tutaj w parlamencie...
Intuicyjne,
tu w parlamencie jesteśmy europejskim, jest tydzień kodowania, tak? Z 15 krajów europejskich dzieci przyjechały.
Tak, przepraszam, państwo nie widzą... Tutaj pan poseł jest w specjalnej koszulce tak, i promuje ten tydzień kodowania.
Właśnie z młodymi ludźmi, dzisiaj rano widziałem się z takimi, znaczy dziećmi, nauczycielami, rodzicami z Polski jeszcze po południu. Widać, jak to ułatwia życie, tak? Jak dzieci, które się uczą takiej umiejętności kodowania, kto wie, czy to nie będzie taka sama umiejętność już niedługo, jak czytanie i pisanie. Mogą sobie dawać radę w tej rzeczywistości nowej, cyfrowej, zupełnie inaczej, czuć się bezpieczniej i być panami sytuacji.